Dzisiaj dalej chciałbym, tak jak poprzednio, mówić na temat Dawida. Temat Dawida jest bardzo szeroki i bardzo dużo jest napisane na jego temat w Piśmie Świętym. To jest dla nas bardzo dużo wzorów, jego wzlotów, upadków i życia tutaj doczesnego, jak on wychodził z tych trudności i w jaki sposób Bóg jego błogosławił, a też dyscyplinował, karał, kiedy trzeba było. Także on zawsze, mimo tych ciężkich chwil i trudności, był przy Bogu. Mimo to, że był prześladowany, jak wiemy, przez Saula, a także wiele prowadził wojen, dlatego że był dobrym żołnierzem w jego armii, a także później, jak wiemy, został królem izraelskim. To wszystko wpływało na jego życie doczesne, ale też bardzo duży wpływ miał na jego życie sam Bóg jako ojciec, ten, który jego prowadził przez to życie i był cały czas z nim, dlatego że wiemy, Dawid miał tą głęboką społeczność z tym prawdziwym, żywym Bogiem jako ojcem. Dlatego że on, widzimy, bardzo dużo ułożył psalmów, a szczególnie często się modlił zawsze z wszelkimi problemami, troskami, nawet wśród upadków zwracał się do Boga w modlitwach. Także psalmy jako pieśni są jako modlitwy i dzisiaj też chciałbym rozważać psalm Dawida 68, część przynajmniej tego psalmu, dlatego że ten psalm jest długi, a ważną bardzo rolę pouczającą pokazuje dla nas tego życia duchowego Dawida. Także przeczytajmy psalm 68, tutaj to jest psalm Dawidowy, czyli pieśń, od drugiego wiersza czytamy. Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie Jego i uciekają przed obliczem Jego ci, którzy Go nienawidzą. Jak się rozprasza dym, takich rozprasza. Jak się rozpływa wosk od ognia, tak giną przed Bogiem bezbożni. Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą się radośnie. Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego, torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach. Pan imię Jego, radujcie się przed Nim. Ojciec, sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają w ziemi suche. Boże, gdyś wychodził przed ludem swoim, gdyś kroczył przez pustynię, ziemia zadrżała, a niebiosa spłynęły przed Bogiem. Oto Synaj zacznął się przed Bogiem, Bogiem Izraela. Obfity deszcz zesłałeś, Boże. A gdy dziedzictwo Twoje odlewało, orzeźwiałeś je. Trzoda Twoja zamieszkała w niej. W dobroci swojej, Boże, przygotowałeś ją dla ubogiego. Pan daje hasło. Zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki. Królowie wojsk uciekają, ale Pani domu dzieli łupy. Czy chcecie spoczywać między zagrodami? Skrzydła gołębicy pokrywają się srebrem, a pióra jej skrzydeł mienią się złotem. Gdy tam wszechmocny rozproszył królu, padał śnieg na Salmonie, górą Bożą jest góra Basza, górą pełną szczytów góra Basza. Czemu zazdrośnie spoglądacie szczyty górskie na górę, którą wybrał Bóg na swą siedzibę? Wozy Boże, niezliczone mnóstwo tysięcy, Pan przybył z Synaju do świątyni. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś sobojeńców, wziąłeś ludzi, nawet oporni mieszkają u Pana Boga. Błogosławiony niech będzie Pan, codziennie dźwiga ciężary nasze, Bóg, zbawienie nasze. Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan Wszechmocny wybawi od śmierci. Zaiste trzaska Bóg głowę wrogów swoich, włochaty łeb tego, który trwa w winach swoich. rzekł Pan, sprowadzę ich z Baszanu, sprowadzę z głębin morskich, aby noga Twoja brudziła we krwi, język psów Twoich miał rzecz swój z wrogu. Widziano pochody Twoje Boże, pochody Pana mego, Króla mego świątyni. Na przodzie szli śpiewacy, za nim grajkowie wśród dziewcząt bijących bębny. W chórach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy się wywodzicie z Izraela. Tutaj widzimy to, że Dawid mówi o tym, że to Bóg walczy za niego i że wrogowie Boży pierzchają, uciekają przed Bogiem, a Bóg daje jemu zwycięstwo. Jemu zwycięstwo, ale nie tylko jemu, ale też całemu narodowi izraelskiemu, którego Bóg wybrał za swoje dziedzictwo. Dzisiaj, jak wiemy, dziedzictwem Bożym jest nie tylko naród izraelski, ale wszyscy ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, stali się teraz dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Taka jest Boża obietnica. Jak wiemy, te czasy pierwsze apostolskie, kiedy to apostołowie mieli trudności z głoszeniem Słowa Bożego, nieraz ten pierwszy ten okres, kiedy to Piotr i Jan głosili Słowo Boże, kiedy ich wtrącano do więzienia, to były te ciężkie czasy i trudne, ale oni byli z Bogiem, a Bóg był z nimi i Bóg imi się opiekował i prowadził i też dawał siły i błogosławieństwo i mądrości do tego zwycięskiego życia tutaj na ziemi. My nieraz narzekamy na siebie nawzajem, narzekamy na nasze życie trudne, ale wiemy, że czasy apostolskie były jeszcze bardziej trudniejsze, dlatego że z jednej strony były prześladowania ze strony swoich własnych rodaków, czyli Żydów, którzy trzymali się zakonu, a także też i poganie, którzy opornie przyjmowali Słowo Boże, też prześladowali, jak wiemy, chrześcijan, którzy uwierzyli. I to były te czasy trudne, chociaż dzisiaj, jak wiemy, też są różne trudności, jeżeli chodzi o głoszenie Słowa Bożego tam, gdzie ono jest jeszcze rozpowszechniane, w tych krajach trzeciego świata przede wszystkim i w tych krajach islamskich. Tam jest trudne głoszenie dla ewangelistów, lecz dlatego, że są prześladowani, a nawet mordowani za Chrystusa. Natomiast u nas swobodnie można głosić Słowo Boże, chociaż jak wiemy, niewielu ludzi przyjmuje to Słowo, trzymają się opornie tego, co przyjęli po swoich dziadach, pradziadach, a nie jest to koniecznie zgodne ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym i uważają się za chrześcijan, chociaż nie pokutują, nie nawrócili się i kroczą tą drogą zagłady. Dla nas, jako ludzi wierzących, to jest bardziej zrozumiałe. Natomiast dla ludzi tego świata jest to trudne i człowiek przeważnie przywiązał się do tego materialnego, ziemskiego życia i myśli tylko o tej doczesności, która czasami jest zwodnicza i prowadzi ludzi na manowce. Jak już mówiłem, w dziejach apostolskich te działania pierwszych apostołów, chciałbym przeczytać tutaj fragment z 4 rozdziału tej modlitwy, kiedy to była zanoszona modlitwa do Boga o powodzenie i dalsze, o odwagę dalszą do głoszenia Słowa Bożego. 4 rozdział dziejów apostolskich, od 23 wiersza czytamy po 31. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co dla nich, co do nich mówili arcykapłani i starsi, ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu zburzyły się narody? A ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy, książęta zebrali się z połem przeciw Panu, przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twojemu, Jezusowi, którego namaściły Herod i Poncjusz Piłot z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą, odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać, aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twojego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Także widzimy, że modlitwa bardzo duży ma wpływ na głoszenie Słowa Bożego. To, że my sami coś robimy, to nie będzie powodzenia. Ale jeżeli zwracamy się w modlitwie do Boga i Bóg przyznaje się do nas i do naszych modlitw, to wtedy będzie w tym wszystkim błogosławieństwo i powodzenie. Dlatego, że człowiek nie jest w stanie sam nic uczynić bez Bożego działania. A jeżeli Bóg działa, to wtedy Boża moc prowadzi ten świat do sądu, bądź też upamiętania. I dlatego ważne jest, żebyśmy trwali w modlitwach. Modlili się o wszystko to, co jest dla chwały Bożej, dla budowania Bożego Królestwa i życia naszego doczesnego. Dlatego, że Bóg pieczę ma nad nami. Tak jak miał pieczę nad Dawidem, widzimy, nad apostołami, tak samo i ma nad nami. On chroni nas od upadku, od naszych grzechów. On też z nami opiekuje się, prowadzi, też doświadcza, wypróbowuje, żeby widzieć nasze serce, czy nasze serce skłania się do Niego i czy z całego serca Jemu jesteśmy ulegli i posłuszni. I tutaj jest napisane, Dawid mówi o bezbożnych. Jak się rozprasza dym, tak ich rozproszysz. Jak się rozpływa wosk od ognia, tak giną przed Bogiem bezbożni. Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą się radośnie. Także widzimy, że dla bezbożnych nie ma powodzenia i nigdy nie będzie tego powodzenia. Chociaż bezbożni ludzie uważają, że oni mają powodzenie w tym życiu, cieszą się poprzez to, że upajają się alkoholem, upajają się różnymi rozrywkami, które prowadzą człowieka na manowce. Wcześniej czy później tacy ludzie i tak będą ukarani. Najważniejsze to jest, żeby Bóg był obecny w naszym życiu, i my nie pragnęliśmy tego wszystkiego, co pragnie ten świat, ale odrzucili wszystko, co jest złe, grzeszne, pokutowali i kroczyli tą drogą wiary. Gorzej jest, jak dziecko Boże upada, odchodzi od Boga, później przychodzą różne trudności, nieszczęścia i później zadajemy sobie pytanie, dlaczego mnie to spotkało? Co się stało, Boże? Wtedy dobrze już jest, jeżeli człowiek jeszcze nawróci się do Boga, jeszcze idzie za Bogiem, mimo to, że były upadki w jego życiu, to może jeszcze odwrócić się od tego grzechu. Ale jeżeli zatwardzamy nasze serca i odwracamy się od Boga, nie będziemy mieli powodzenia ani w tym życiu, a jeszcze możemy też trafić na wieczne potępienie. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł mówi, 9 rozdziale od 27 wiersza czytamy. Hebrajczyków 9:27. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechu wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Także widzimy, że dla tych, którzy oczekują Jezusa Chrystusa jako tego powtórnego przyjścia, ochwycenia, życia wiecznego z Bogiem, jest wielkie błogosławieństwo, radość i szczęście, ale spotka sąd ten świat bezbożny i grzeszny, który nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, co ich czeka w przyszłości. Ludzie uważają, że człowiek umrze i na tym koniec. Tutaj ciesz się, raduj się, bierz w pełni to życie, bo jutro może cię nie być na świecie. Ale to nieprawda. Ta uciecha to jest tylko złudna, krótka, a dalej to jest wieczność. Przecież my wyszliśmy z tego utraconego raju. Porzuciliśmy ten grzech i świat. Doświadczyliśmy Bożej łaski i miłości, chociaż na to nie zasługiwaliśmy. Ale Bóg stał na drodze każdego z nas i dał nam tą możliwość przyjąć Go jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Trwajmy więc w tej wierze i wytrwajmy do końca. To jest bardzo ważne, żebyśmy wytrwali mimo tego trudnego nieraz życia tutaj na ziemi. Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego, trójcie drogę temu, który pędzi na oboka. Pan imię Jego, radujcie się przed Nim. Ojciec sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają w suchej ziemi. Czasami tutaj trzeba podchodzić do tych spraw duchowo. Chodzi o tą suchą ziemię, czyli ludzi, którzy trzymają się z daleka od Boga, to są grzesznicy, którzy nie poznali tej światłości, prawdy i są jak ta sucha ziemia, która nie wydaje żadnego owocu. Patrzmy, żebyśmy wydawali owoce wiary, żebyśmy chwalili Boga każdego dnia, żebyśmy każdego dnia zwracali się w modlitwie do Niego z dziękczynieniem, dziękowali, tak jak tutaj widzimy apostołowie, mimo tych trudności głoszenia Słowa Bożego, zawsze do Boga przychodzili z dziękczynieniem. Tak samo widzimy i Dawid, który za wszystko Bogu dziękował, mimo to, co jego spotykało w tym życiu. W liście do Jakuba czytamy w 2 rozdziale od 13 wiersza. List Jakuba, 2 rozdział, 13 wiersza. Nad tym, który nie okazuje miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, ma wiarę, a nie ma uczynku? Czy wiara może go zbawić, jeśli brat albo siostra nie mamy się w co przyodziać i brakuje im powszechnego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, grzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże? Taka wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Także widzimy, dla nas jako ludzi wierzących jest zachęcenie do tego, żebyśmy jako ci, którzy otrzymali to zbawienie, też trwali w dobrych uczynkach. Dlatego, że owoce naszej wiary, naszego życia świadczą o tym, czy my naprawdę jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy też kroczymy tą drogą zagłady. Sama wiara, jak widzimy, nie jest w stanie zbawić człowieka, jeżeli ta wiara jest martwa. Wiara ma być żywą wiarą. Żywa wiara to jest oparta na owocach naszego życia doczesnego, a też trwania we wierze i modlitwie, dlatego że jeżeli nawet zboczyliśmy z tej drogi wiary, to prośmy Boga, żeby On oświecił nas umysł, pokazał, co jeszcze w życiu naszym jest niewłaściwe, żebyśmy mogli pokutować i dalej kroczyć tą drogą. To jest najważniejsza drogą, którą ustanowił sam nasz Jezus Chrystus, bo On jest tą drogą dla nas i życiem, i On prowadzi nas do życia wiecznego. Jest prawdą, drogą i życiem, jak to jest napisane w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Przeczytam też jeszcze z Kaznodziei Salomona, kiedy to ten czas jego życia doczesnego dobiegał końca i tutaj są te rozważania, jego słowa w ostatnim rozdziale księgi Kaznodziei Salomona, w 12 rozdziale od 9 wiersza czytamy. Poza tym kaznodzieja był mędrcem. Uczył on także lud wiedzy, rozważał i badał i ułożył wiele przypowieści. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe. Dał je jeden pasterz. Poza tym synu mój, przyjmij przestrogę, w pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadaremne rozmyślanie męczy ciało. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem i nad każdą rzeczą, tajną, czy dobrą, czy złą. Także widzimy, że jak ważną rolę odgrywa to, żebyśmy byli Bogu posłuszni, trwali w wierze, trwali w modlitwach i też brali przykład z tych, którzy głoszą te Boże prawdy i którzy trwają w wierze i którzy trzymają się Bożych praw. To jest dla nas ważne w życiu naszym duchowym, żebyśmy szli za tym przykładem wiary zarówno Dawida, jak i wiary mężów Bożych, takich jak sami byli, wiemy, apostołowie i ci, którzy głosili te Boże prawdy i trwali, mimo to, że byli nieraz prześladowani, męczeni, zabijani i też później, jak wiemy, zakończyli to życie z godnością. Chciałbym przeczytać ten moment, kiedy to Dawid zdobył to twierdzę i później ustanowił tam miasto Dawida i Jerozolimę w Izraelu. To z pierwszej kronik czytamy z 11 rozdziału, 4 rozdział. Pierwsza kronik, 11 rozdział, od 4 wiersza. Gdy potem Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem na Jerozolim, to jest Jebez, gdzie kraj zamieszkiwali Jubezejczycy, mieszkańcy Jebez rzekł do Dawida. Nie wejdziesz, rzekli do Dawida, nie wejdziesz tutaj. A jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawida. Dawid powiedział wtedy, kto pierwszy pobije Jubezejczyków, ten zostanie naczelnikiem i hetmanem. Pierwszy wtargnął Joab, syn Seruji, i został naczelnikiem. Potem Dawid zamieszkał w twierdzy, którą dlatego nazwano miastem Dawida. Rozbudowując miasto wokoło Milo, Joab zaś odbudował resztę miasta, Dawid rósł coraz bardziej w potęgę, a Pan zastępów był z nim. Także tutaj widzimy, że to błogosławieństwo i zdobycie tej twierdzy to nie była sama mądrość Dawida. To wszystko było w Bożym planie, a także poprzez to, że Dawid cały czas zwracał się do Boga w modlitwie i Bóg przyznawał się do niego i Bóg dał jemu zwycięstwo. Uważali, jak widzimy, Jubazyjczycy, że nie będzie w stanie nikt ich pokonać, że oni są jako twierdza i nikt tej twierdzy nie będzie w stanie pokonać. A jednak zostali pokonani. Mało to, stało się to miastem Dawida, a później, jak wiemy, Jerozolima, to miasto, w której została zbudowana też świątynia, umieszczony została skrzynia przymierza. Wiemy, że dalej czytamy w drugiej księdze Samuela o tym, jak Dawid już otrzymuje to wielkie błogosławieństwo, pokonał swoich wszystkich wrogów i staje się królem całego Izraela. I później on sprowadza to skrzynię przymierza do tego miasta Dawidowego, a cieszy się, radośnie śpiewa wśród okrzyku i radości też tańczy przez skrzynię przymierza, ciesząc się obecnością Bożą w jego życiu. To jest 2 Samuela, 6 rozdział, 12 wiersza czytamy. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan pobłogosławił domowi Obed-Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obed-Edomczyka do miasta Dawida z radością. Kiedy niosący skrzynię postąpili 6 wrogów, on składał rzeźną ofiarę wołu i tocznego barana, tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był lniany efod. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyku i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michał, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. Tak więc sprowadzili skrzynię pańską, ustawili ją w miejscu dla niej przeznaczonym, w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć i złożył Dawid przed Panem ofiary całopalne, ofiary pojednania. A gdy Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana zastępu i kazał rozdzielić między całe pospólstwo izraelskie, każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po jednym placku rodzynkowym, po czym cały lud rozszedł się, każdy do swojego domu. Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła: jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lewkotów. A Dawid rzekł do Michal: to przed Panem tańczyłem, przed Panem, który wybrał raczej mnie niż twojego ojca i niż cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem pańskim. A choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. A Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Widzimy też, że ci, którzy z całego serca nieraz chwalą Boga, starają się przypodobać Bogu, a nie ludziom, są poniżani. Tak jak Dawid został poniżony przez własną żonę, poniżyła go ze względu na to, że on tak się cieszył, radował ze skrzyni przymierza, która została przyniesiona do tego miasta Dawidowego. Tańczył, radował się, cieszył się z Bożej obecności, a nas, jak widzimy, rozdał, kazał rozdać każdemu z ludzi z pospólstwa, jak widzimy, pokarm, a po bochenku chleba i kawałku mięsa. Czyli widzimy tutaj troskę o biednych Dawida, że on nie był człowiekiem, który tylko sobie zyskał tutaj dobrobyt na ziemi, ale też potrafił się dzielić z tymi, którzy byli w potrzebie i w trudnych sytuacjach. I dlatego Bóg jemu błogosławił. Bierzmy więc przykład z Dawida i bądźmy wspaniałomyślni. Szukajmy tego, co jest Boże, żebyśmy też otrzymali to Boże błogosławieństwo. Cieszmy się Bożą obecnością w naszym życiu i trwajmy w tym, co Bóg dla nas czynił i uczynił w tym życiu. Jeszcze chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy Dawid został królem, i to jest opisane w 2 Samuela, w 5 rozdziale, od 4 wiersza. 2 Samuela, 5 rozdział, czytamy od 4 wiersza. Dawid miał 30 lat, gdy został królem, a królował 40 lat. W Herbonie królował nad Judą 7 lat i 6 miesięcy, a w Jerozolimie królował 33 lata nad całym Izraelem i Judą. I wyruszył król wraz ze swoimi ludźmi do Jerozolimu przeciwko Jugozejczykom mieszkającym w tej ziemi, którzy kazali powiedzieć Dawidowi: nie wejdziesz tutaj, lecz ślepy kulawy cię przepędzą. I dalej to czytaliśmy o tym, jak wiemy, już wspominaliśmy to z Księgi Kronik. Także tutaj widzimy to wszystko dalej. Opisane jest 2 razy o tym, co Dawid uczynił i jak mu Bóg w życiu błogosławił. To jest ważne, żebyśmy się trzymali tego, co jest Boże. Dalej tutaj czytamy w tej księdze psalmu: ziemia zadrżała, to jest od 9 wiersza, a niebiosa spłynęły przed Bogiem. Oto Synaj zaczął się przed Panem Bogiem Izraela. Obfity deszcz zesłałeś, Boże, a gdy dziedzictwo Twoje odlewało, orzeźwiłeś je. Trzoda Twoja zamieszkała w niej. Dobroci swojej, Boże, przygotowałeś ją dla ubogiego. Pan daje hasło, zastęp, zwiastunek dobrej wieści jest wielki. Królowie wojsk uciekają, a Pani dom dzieli łupy. Czy chcecie spoczywać między zagrodami? Skrzydła gołębicy pokrywają się srebrem, a pióra jej skrzydeł mienią się złotem. Gdy tam wszechmocny rozproszył królu, padał śnieg na Salmonie. Tutaj mówi się o egipskich gołębiach. Żydzi mówi, że będą żyć spokojnie i będą odpoczywać. Tak mówi sam tutaj Dawid. I według Bożej woli przypomina o tych gołębiach, o ich specjalnym upierzeniu. To jest srebrne, białe pióra na górze i złote, żółtawe pod skrzydłami. To znaczy, że Żydzi będą też pełni wszelkiego rodzaju zewnętrznych wygód i błogosławień więc życia w formie obfitości złota i srebra, jak to jest upierzenie tych egipskich gołębi, piękne to upierzenie, o którym mówi Dawid. Czyli te łupy, które zdobywali na wojnach, które zdobywał Dawid, że oni cieszyli się z tego wszystkiego, że Bóg był w życiu ich obecny i oni nie zapracowali na to wszystko, ale zdobyli to na swoich wrogach, którzy nieraz ich prześladowali, ciemiężyli i na nich napadali. Tak jest i w naszym życiu. Pamiętajmy o tym, że ci, którzy nieraz nas nienawidzą, prześladują, krzywdzą, będą w jakiś sposób osądzeni. Natomiast my będziemy doznawać tej wielkiej radości i błogosławieństwa Bożego w tym trochę życiu, a i w przyszłym później, jako te dzieci Boże oddane z całego serca dla Jezusa Chrystusa. Tutaj widzimy dalej, Dawid pisze, że wszechmocny rozproszył królu, padał śnieg na Salmonę, nie, górą Baszan jest góra Baszan, górą pełno szczytu góra Baszan. Czemu zazdrośnie spoglądacie szczyty górskie na górę, którą wybrał Bóg na swoją siedzibę? Pan zamieszka tam na wieki. Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy. Pan przybył z Synaju do świątyni. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś ze sobą jeńców, wiodłeś ludzi, nawet oporni mieszkają u Pana Boga. Chciałbym teraz wrócić do tej góry Salmon, po której tutaj pada śnieg na Salmonie. Góra ta Salmon znajduje się niedaleko Sychar, miasta Sychar. Tutaj jest wspomniane o niej w Księdze Sędziów w 9 rozdziale od 48 wiersza czytamy. Ruszył Abimelech wraz z całym ludem zbrojnym, który był z nim na górę Salmon, wziął siekierę do swojej ręki, naścinał gałęzi z drzew, wziął je i włożył na swoje ramiona i rzekł do swojego zbrojnego zastępu. Co ujrzycie, że ja uczynię? Szybko to samo uczyńcie. Również wszyscy zbrojni mężowie z całego jego zastępu naścinali gałęzi i podążali za Abimelechem, włożyli je około warowni i spalili nimi warownię ogniem. Tak, iż poginęli wszyscy mieszkańcy warowni sychemskiej w liczbie około 1000 mężczyzn i kobiet. Potem ruszył Abimelech na Tebes, obległ Tebes i zdobył je. Ale w środku miasta stała potężna baszta, do której schronili się wszyscy mężowie i kobiety. Wszyscy obywatele miasta i zamknąwszy ją za sobą, weszli na dach baszty. Wtedy podszedł Abimelech do baszty i nacierał na nią. Lecz gdy zbliżył się do drzwi baszty, aby ją podpalić, pewna kobieta rzuciła kamień młyński na głowę Abimelecha i roztrzaskała mu czaszkę. Wtedy on przywołał śpiesznie swego gienka i rzekł do niego: dobądź swojego miecza i dobij mnie, abym nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc jego giermek i on zmarł. A gdy mężowie izraelscy zobaczyli, że Abimelech zginął, rozeszli się każdy do swojej miejscowości. Tak odpłacił Bóg Abimelechowi za zło, jakie popełnił wobec swego ojca, zabijając 70 swoich braci. Bóg również odpłacił za wszystko zło mężom sychemskim i spełniło się na nich przekleństwo Jotama, syna Jerobabala. Tutaj chodzi o syna Gedeona, bo Gedeon był nazwany raz jako Gedeon, jako Jerobabal, a Abimelech to był po prostu tym synem nałożnicy, który obwołał siebie królem, jak wiemy, i wymordował też tych swoich braci, 70 braci, jak tutaj widzimy, którzy pochodzili od tego jednego ojca Gedeona. Także widzimy tutaj, jak to spływa sprawiedliwy Boży sąd na tego, który czyni zło i nieprawość. Jeszcze na temat tej góry Sychem, przepraszam, góry Salmon i tej miejscowości Sychem, czytamy, że Jozue odnowił dwukrotnie w Sychem przymierze z Bogiem. Jest o tym mowa w Księdze Jozuego w 8 rozdziale od 30 po 35 wiersz. Także po osiedleniu się Izraelitu było jednym z miast ucieczki, to miasto Sychem. W mieście tym w okresie sędziów 12, od 8, przepraszam, do 19 wieku przed naszą erą, Abimelech założył pierwsze izraelskie państwo. To był ten czas, jak widzimy, 8 i 9 wieku przed naszą erą. Po podziale państwa i śmierci Salomona była to pierwsza stolica izraelska króla Jerobabama. Tak więc wiemy, że jak Salomon później zaczął grzeszyć, to Bóg powiedział, że jego to królestwo zostanie podzielone i zostało podzielone, jak wiemy, na królestwo Izraela i też królestwo Judy. Do Judy jeszcze przystąpiło plemię Beniamina za panowania syna Salomona Chabaama. To czytamy w pierwszej królewskiej, w 12 rozdziale oczywiście. Nie będę dzisiaj tego wszystkiego czytał, tylko to wspominam o tym, że Jerobabam był powołany przez Boga, samego prorok jego przyszedł i kazał Pana Boga jego namaścić na króle. On dostał 10 plemion tych izraelskich i to został on tym królem, pierwszym królem Izraela, 10 plemion izraelskich. Ale on też mimo wszystko czynił grzech i zło i później też doznawał przez Boga cierpienia. Tak to jest, widzimy, że jeżeli my nie trzymamy się Bożych praw, wtedy też doznajemy tutaj w tym życiu wiele niepowodzeń. W 5 wieku przed naszą erą to był ośrodek religijny Samarytan, zwłaszcza po zbudowaniu przez nich świątyni na górze Gerazim, tam gdzie Samarytanie chodzili i też oddawali cześć Bogu, kiedy to Jezus, jak wiemy, spotkał się z Samarytanką i Samarytanka mówiła, że my na tej górze oddajemy cześć Bogu, a wy w Jerozolimie, gdzie jest ten prawdziwy Bóg i gdzie mamy cześć, jak oddawać, to Jezus powiedział do Samarytanki, że prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie, dlatego że takich Bóg czciciel potrzebuje. Tutaj jeszcze jest, jak wiemy, wspomniane o tym górze Baszan. Baszan, góra też, jak wiemy, to jest góra, która znajduje się ona w Syrii. Dzisiaj, jak to wiemy, tamtych czasach ona przynależała do narodu izraelskiego, dlatego że Izraelici, to jak wiemy, wkroczyli tam i zdobyli te miejscowości w tych czasach, za czasów jeszcze Mojżesza, kiedy oni kroczyli do tej ziemi obiecanej, ziemi kananejskiej. To było wielkim błogosławieństwem. To jest taki płaskowyż, gdzie jest też dużo tych pagórków, gór i tam widzimy, że chodzi o ten, że tam śnieg leży długi okres czasu i to jest ziemia bardzo żyzna, gdzie też jest to wielkim błogosławieństwem. Tutaj wziąłem z internetu na temat Baszanu. Baszan to stosunkowo równy, bardzo żyzny, obfitujący w zboże płaskowy z południowej Syrii, rozciągający się od Jarmuku do stóp wzgórz Gileadu. Kraina obejmowała też Czabat, Durs, góry Baszanu o wielu szczytach, aż po Salka. W czasach przedizraelskich w 1250 roku przed Chrystusem jako terytorium króla Oga. Baszan obejmował bliżej nieokreślony region Aroab, prawdopodobnie na południowym wschodzie. I tutaj się mówi, że to tłuste byki, krowy Baszanu stały się przysłowiowe, a także barany, jagnięta i kozy, wszystkie tuczne Baszanu, wielkie drzewa Baszanu mogły pochodzić też z gór. I tutaj o tym jest też napisane, kiedy to Mojżesz walczył i on zdobył te miejsca. I tutaj jest napisane w 4 Mojżeszowej, 21 rozdziale 32 wiersza. 4 Mojżeszowa, 21 rozdział od 32 wiersza. Następnie Mojżesz wysłał wywiadowców, aby zbadano je Jazer. Zdobili oni jego okoliczne osiedla, wypędzili Amoryczyka, który tam mieszkał, potem zawrócili i poszli drogą ku Baszanowi. Naprzeciw nich wyszedł Ogur, król Baszanu, z całym swoim ludem, aby stoczyć bitwę pod Edrei. I rzekł Pan do Mojżesza, nie bój się go, gdyż wydam go w Twoje ręce wraz z całym jego ludem oraz jego ziemią. Uczynisz z nim tak, jak uczyniłeś z Sychonem, królem amorejskim, który mieszka w Heszbonie. I pobili go oraz jego synów i cały jego lud, tak iż nie pozostała po nim nawet resztka, i zawładnęli jego ziemię. W obrębie Achamenidów w 6 wieku przed naszą erą Baszan wchodził w skład okręgu Qumran w epoce helenistycznej. Jako jednostka administracyjna nazwany był Bateneo. W latach 167-160 przed naszą erą, w trakcie wojen machabejskich, Baszan zajęli powstańcy. W 63 roku przed naszą erą, w czasach dominacji rzymskiej, Baszan został włączony do Królestwa Iturea. W 39 roku Rzymianie oddali Baszan Herodowi Wielkiemu, pozostały w ręku dynastii herodiańskiej po śmierci Agrypy II w ostatniej dekadzie I wieku, po czym włączono go do Syrii. Około 300 roku Baszan włączono do Arabii na skutek reform administracyjnych Dyklucjan. Także widzimy tutaj na temat Baszanu, gdzie on się znajduje. To jest ważną rolę tylko o tym, że to było ta góra i to wszystko było wtedy pod panowaniem, jak widzimy, narodu izraelskiego, i to było wielkim błogosławieństwem, jak tutaj Dawid pisze, a jednak to wszystko zostało odebrane ze względu na nieposłuszeństwo narodu izraelskiego. I tutaj mówi, czemu zazdrośnie spoglądacie szczyty górskie na górę, którą wybrał na swoją siedzibę Pan, zamieszka tam na wieki. Wozy Boże, niezliczone mnóstwo tysięcy, Pan przybył z Synaju do świątyni. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś ze sobą jeńców, wziąłeś ludzi, nawet oporni mieszkają, jak widzimy, dom, mieszkają u Pana Boga naszego. To jest ważne, ważne, że my staliśmy się tak też jeńcami Jezusa Chrystusa, jako te wybrane dzieci Boże. I w liście do Efezjan w 4 rozdziale od 7 wiersza czytamy: a każdemu z nas dana została łaska według dary miaru Chrystusowego. Dlatego powiedziane: wstąpiwszy na wysokość, poród za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, coś innego oznacza, niżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpi, ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez postęp prowadzony na bezdrosza błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone, związane przez wszelkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z nim przeznaczenia, działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Także staliśmy się dziećmi Bożymi, staliśmy się jeńcami Jezusa Chrystusa, należymy do Niego, także godnie Jego tutaj reprezentujmy na ziemi i będziemy mieli to Boże błogosławieństwo, tak jak to mówi Dawid o tym błogosławieństwu, błogosławieństwie synami, błogosławieństwie Jerozolimy, ale to wiemy, że przyjdzie ten okres czasu wielkiego błogosławieństwa dla narodu izraelskiego, także i pogańskiego, w tysiącletnim królestwie, kiedy to już będzie Kościół wraz z tymi, którzy należą do Chrystusa, tutaj mieć to wielkie błogosławieństwo i będzie rządzić wraz z Jezusem Chrystusem. I to będą te czasy, kiedy nastąpi pochwycenie Kościoła i miejmy nadzieję, że Bóg i nas przyjmie do swojego Królestwa, o ile wytrwamy w wierze do końca i będziemy tutaj też głosić te prawdy Boże i sami być tym dobrym świadectwem, wzorem w życiu i postępowaniu. My codziennie uczymy się życia tego nowego i chodzenia z Bogiem. Każdy z nas spotyka się, nie jest człowiekiem doskonałym, tak jak Dawid nie był doskonały, ale jesteśmy w Chrystusie Jezusie doskonali i Chrystus nas wychowuje, prowadzi i doprowadzi do Bożego Królestwa, o ile będziemy tylko w Nim trwali i wytrwamy do końca. Amen.